Drodzy umówieni, chciałbym razem z wami powiedzieć chwała Panu Bogu. Może zanim podzielę się Bożym Świętym Słowem, przekażę te słowa, które gdzieś leżą mi na moim sercu, chciałbym przekazać serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. W niedzielę wraz z żoną byłem w zborze w Rudzie Śląskiej, stamtąd bracia, siostry przekazywali dla was wszystkich serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. Byliśmy też z braterstwem Wysockim, siostrą Danutą Pawlak w Berlinku na pogrzebie. Też stamtąd bracia i siostry, rodzina, żona zmarłego brata Czesława przekazywała też dla nas wszystkich serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. Z kolei wczoraj byliśmy w Bogatynie z Rafałem. Zostaliśmy tam zaproszeni. Jest taka grupa ludzi, którzy uwierzyli, zgromadzają się, budują zbór, chcieli się spotkać, troszeczkę sobie porozmawiać, wspólnie się pomodlić. Zresztą ten brat, który jest odpowiedzialny, jest, nazwijmy, pastorem tej grupy, tych ludzi, w niedzielę będzie u nas na nabożeństwie, dlatego że chcielibyśmy jeszcze sobie troszeczkę więcej porozmawiać, ale też i ci ludzie, którzy nas nie znają, te nasze siostry, bracia, przekazywali dla nas wszystkich serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. Drodzy, chciałbym odnieść się lub może powiem nawiązać do tego, co przed chwileczką słyszeliśmy na temat naszych myśli. Ja myślę, że jeszcze jest jedna bardzo głęboka prawda, która jest tak bardzo związana z naszymi myślami, a mianowicie to, na co oczekujemy, czego pragniemy, co jest tęsknotą naszego życia, na co czekamy, czym żyjemy, i to powoduje, że nasze myśli są kształtowane tematem, który jesteśmy tak bardzo zainteresowani. Myślę, że oczekiwanie jest dla nas wszystkich bardzo bliskie. Często i chyba każdy z nas oczekiwał na kogoś, na coś. Oczekiwał z wielką radością, tęsknotą, dlatego że ten efekt tego oczekiwania mógł być bardzo miły, serdecznie. Może ktoś miał przyjechać bardzo bliski, ktoś, na kogoś oczekiwaliśmy. Lub czasami też oczekiwanie jest takie bardzo oczekiwaniem trwogi, bólu, żeby czasami nie doszło. Człowiek oczekuje, mając świadomość, że coś się może wydarzyć negatywnego. I proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę, jeżeli na coś bardzo oczekujemy, jeżeli coś zaprząta nasz umysł i coś jest tematem naszego oczekiwania, to tak naprawdę o tym zaczynamy ciągle myśleć. Jeżeli mama posłała swoje małe dzieci do szkoły i ma świadomość może jakiegoś egzaminu trudnego dla tego dziecka lub że środowisko tam w tej szkole, gdzie to się dziecko znajduje, jest takie, a nie inne, niezbyt odpowiednie, to co by nie robiła, ona ciągle, oczekując na swoje dziecko, czy ono wróci całe, zdrowe, zadowolone, z zaliczonym egzaminem, ciągle myśli o tym dziecku. I proszę zwrócić uwagę, jak bardzo powiązany jest temat naszych myśli, a zarazem też naszego oczekiwania. Co jest taką główną myślą, co jest taką tęsknotą naszego serca, naszego życia? Ja chciałbym właśnie zwrócić naszą uwagę na temat oczekiwania. Na coś oczekuję, czegoś pragnę, do czegoś dążę. I może na bazie Bożego Świętego Słowa znajdziemy kilka postaci biblijnych, które na coś oczekiwały. I z tych miejsc Pisma Świętego zauważymy, że to oczekiwanie też w jakiś sposób kształtowało ich sposób życia, postępowania, służby, rozmyślania. Oni ciągle byli skupieni na temacie, na tym celu swojego oczekiwania. Ten oczekiwanie, ono tak jakby dało pewien kierunek ich działania, ich życia, ich sposobu postępowania, prowadzonych rozmów, spędzania czasu przed obliczem Najwyższego, żywego, świętego Boga. I może otwórzmy sobie Ewangelię świętego Łukasza i drugi rozdział i od 25 wersetu. Jest to mowa o człowieku imieniem Symeon. I może przeczytajmy, co Biblia mówi na temat tegoż człowieka. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy, bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia Ducha Świętego, a gdy rodzice wnosili dzieciom Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do Niego, On wziął na ręce swoje i wielbił, mówiąc Bogu. Teraz puszcza sługę swego, Panie, według słowa Twego, swego w pokoju. Co jest bardzo ciekawego, ten 25 werset szczególną jest takim główną tak jakby myślą tego nauczania naszego mistrza, nauczania Bożego Słowa. A był w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. I jest charakterystyka tego człowieka. Człowiek ten był sprawiedliwy, bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela. Możemy zauważyć, że jego sprawiedliwość, jego bogobojność, jego tęsknota, aby naród izraelski był pocieszony, uwolniony, ułaskawiony, spowodowało to, że on prowadził życie sprawiedliwe, bogobojne, a Duch Święty był nad nim, a Duch Święty przenikał jego serce. I ten Duch Święty tak by objawiał, tak by mu przekazywał, tak by odpowiadał na to jego oczekiwanie. On oczekiwał pocieszenia Izraela, a Duch Święty mu objawił, że nie ujrze śmierci, zanim by nie oglądał tego, który przyniósł pocieszenie nie tylko dla Izraela, ale dzisiaj dla nas. To Jezus wniósł pocieszenie dla naszych serc. To Jezus wniósł w nasze serca, w nasze życie pewną nadzieję, pewną tęsknotę. To przez moc Bożego Słowa nasze serce zrozumiały, jak dobrze być blisko naszego Pana. To oczekiwanie pocieszenia Izraela zmobilizowało tego męża, że on tak jakby się skupił wokół tego źródła, które mogło dać pocieszenie na Izraela. On wiedział, że pocieszeniem Izraela może być tylko Bóg i tylko z ręki Bożej naród izraelski może otrzymać pocieszenie. I on idąc w tym kierunku prowadził życie sprawiedliwe, bogobojne, oczekując pocieszenia Izraela. A Bożą odpowiedzią było to, że Duch Święty przeniknął jego serce. Jak myślicie, o czym Symeon myślał? O czym Symeon często rozmyślał? Co było w jego myślach? Co było w jego działaniu? Pocieszenie Izraela. Czyli skupiał się na Bożych obietnicach, skupiał się na Bożej łasce, skupiał się na żywym Bogu, bo on oczekiwał, że nadejdzie moment, że Bóg pocieszy naród izraelski. Jak bardzo idzie w parze myśl i oczekiwanie. Kiedy otworzymy ten samym rozdział, ale przeczytamy następne wersety, od 38, czy może od 36 do 38, przeczytamy o pewnej kobiecie, siostrze, która też miała pewne oczekiwania, która też prowadziła ciekawy tryb życia. I Słowo Boże mówi tak. I była Anna, prorokini, córka Famuela z plemienia Aser, a ta była bardzo podeszła w latach, a żyła 7 lat z mężem od panieństwa swego. I była wdową do 84 roku życia i nie opuszczała świątyni służąc Bogu w postach, w modlitwach dniem i nocą. I na trzeciej tejże godziny wielbiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. Proszę zwrócić uwagę, mamy drugą postać. Sługę, służebnicę Bożą, Annę, prorokinię. Jest taka króciutka charakterystyka jej życia, ale to coś ciekawego. Ta kobieta, ta wdowa, Słowo Boże mówi, że nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach, w modlitwach, dniem i nocą. I na trzeciej tej godziny wielbiła Boga i mówiła o Nim, o Jezusie, wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. Znowu znajdziemy ludzi, którzy widząc to miasto Jerozolem, które było okupowane przez Rzymian, oni oczekiwali momentu uwolnienia tego miasta. Oni oczekiwali momentu wolności, swobody. I Słowo Boże nam pokazuje bardzo ciekawą rzecz, że Anna tak jakby wychodzi na to ich oczekiwanie i zaczyna wskazywać na osobę Jezusa Chrystusa. Gdybyśmy chcieli porozmawiać z tymi ludźmi, którzy oczekiwali tego odkupienia, uwolnienia Jerozolimy, to ja myślę, gdybyśmy umieli otworzyć ich myśli, to one biegły na pewno do króla Dawida, dobiegły do tych okresów chlubnych narodu izraelskiego, tej potęgi państwa Izrael, kiedy naród izraelski będąc blisko Boga, kiedy świątynia Boża tętniła Bożym życiem, obecnością Bożej łaski, obecnością Bożego działania, kiedy były składane tam ofiary, a Bóg Wszechmogący przyjmował te ofiary. I ci, którzy oczekiwali na to uwolnienie, odkupienie Jerozolimy, oni na pewno przypominali, rozmyślali, sięgali do tych opisów ksiąg Starego Testamentu mówiących o wspaniałych dziejach miasta Jerozolim, o cudownych wydarzeniach w mieście Jerozolim, o cudownej chwale, która wypełniała to miasto Jerozolim. I znowu oczekiwanie na odkupienie Jerozolimy powodowało, że myśli tych ludzi były skupione na mieście Jerozolim. Były skupione na tym nieszczęściu, które aktualnie jest, i szukanie tego wyjścia i możliwości powrotu do tej potęgi miasta Jerozolim. Znowu musimy się zauważyć, że oczekiwanie, to co jest, na co oczekuję, co jest głębokim pragnieniem mego życia, to też oddziałuje na moje myśli, to też oddziałuje na moje postępowanie, to powoduje, że ja się na tym właśnie skupiam. I te dwa miejsca Pisma Świętego tak bardzo wyraźnie o tym mówią. Kiedy otworzymy sobie Ewangelię Marka, znajdziemy następnego człowieka, który na coś oczekiwał. To jego oczekiwanie powodowało, że on wykonywał pewne działanie. Jest to 15 rozdział Ewangelii Świętego Marka, gdzie ewangelista Marek przekazuje nam takie bardzo ciekawe słowa. Sięgnijmy do tego opisu Bożego Słowa i 15 rozdział. Może przeczytamy sobie od 42 wersetu. A gdy już nadszedł wieczór, był to pewien dzień przygotowania, który jest przed sabatem, przyszedł Józef z Arymatei, znakomity członek rady, który też oczekiwał Królestwa Bożego, i on śmiało wszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. Znajdujemy człowieka, który znajdował się na owe czasie, na owym tamtym momencie, jako Słowo Boże charakteryzuje, znakomity człowiek rady narodu izraelskiego, który też oczekiwał Królestwa Bożego. I proszę zwrócić uwagę, że gdybyśmy czytali więcej o tym człowieku, o tym Józefie z Arymatei, to możemy zauważyć, że jego oczekiwanie na Królestwo Boże, oczekiwanie na Bożą chwałę doprowadziło go do tego, że zrozumiał, że w Jezusie Chrystusie Bóg realizuje swój ojcowski plan. On przyszedł do Piłata śmiało, prosząc o ciało Jezusa Chrystusa. Możemy zauważyć, że jego oczekiwanie, one wpływały na jego postępowanie. On zauważał w tej prawdzie o Jezusie Chrystusie coś wielkiego. To spowodowało, że przyszedł i prosił o ciało Jezusa. Gdybyśmy zadali sobie pytanie, o czym Józef myślał od momentu, kiedy naród izraelski, kiedy Judasz wydał Jezusa w ręce narodu izraelskiego, w ręce Rzymian. Ja myślę, że Judasz, na bazie tego słowa możemy powiedzieć, że Józef ciągle i ciągle zmyślał o jednym. Z jednej strony miał ten cel szukania Królestwa Bożego. Z drugiej strony zauważył Jezusa Chrystusa i jego myśli na pewno były skupione na tym, że coś powinien uczynić dla tego Jezusa. Coś powinien zrobić. Kiedy nie mógł już nic zrobić, kiedy Jezus jeszcze żył, to te działanie, te oczekiwanie spowodowało, że on poszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. I gdyby tak dalej sięgamy do Bożego Świętego Słowa, możemy zauważyć, że nasze oczekiwanie, ono jest tak bardzo związane, ma tak bardzo duży wpływ i jest związane z życiem i z postępowaniem człowieka wierzącego. Człowieka, który szuka oblicza Bożego. Człowieka, który na coś oczekuje. Kiedy otworzymy sobie przypowieści Salomona, w przypowieściach Salomona jest coś bardzo ciekawego. A mianowicie w 10 rozdziale przypowieści Salomona znajdziemy bardzo ciekawą myśl, która jest jakby nawiązaniem do tego, o czym mówię. Znowu Salomon porusza pewnych ludzi, którzy oczekują. tych ludzi charakteryzuje, pokazuje, jacy to są ludzie, i od razu ich sposób życia, ich charakterystyka wpływa na ich życie, na to, czego oczekują, a zarazem oddziałowuje na innych ludzi. 10 rozdział przypowieści Salomona, 28 werset, może od 27. Bojaźń Pana przedłuża życie, lecz lata bezbożnego skracają się. Oczekiwanie sprawiedliwych przynosi radość, lecz nadzieja bezbożnych w niwet się obraca. Proszę zwrócić uwagę, że moje oczekiwanie, ono jest też bardzo zależnione od tego, jakim ja jestem w oczach żywego Boga. Czy skorzystałem z tego Bożego usprawiedliwienia? Czy Boża łaska przeniknęła mnie, moje serce? Jeżeli skorzystałem z przelanej krwi Jezusa Chrystusa, jeżeli moc Golgoty przeniknęła moje życie, jeżeli moc Chrystusa napełniła moje serce i moje postępowanie i korzystam z usprawiedliwienia przez krew Syna Bożego, to Salomon mówi bardzo ciekawe, że jeżeli jesteś, siostro, sprawiedliwą w oczach Boga, żyjesz życiem sprawiedliwym, godnym swego mistrza i Zbawiciela, to twoje oczekiwanie wnosi radość. To w twoje oczekiwanie wnosi coś, co jest bardzo miłe. Inaczej możemy powiedzieć, twoje oczekiwanie jest skupione na osobie Syna Bożego. Twoje oczekiwanie jest skupione na Bożej łasce, na działaniu Ducha Świętego. Ty oczekujesz na to, aby jeszcze więcej i więcej przebywać w Bożym pokoju, aby jeszcze więcej i więcej wykonać tą Bożą sprawiedliwość, aby jeszcze głębiej i głębiej zanurzyć się w Boże miłosierdzie, w Bożą miłość. I Salomon mówi bardzo wyraźnie, oczekiwanie sprawiedliwych przynosi radość. Proszę zwrócić uwagę, jak to jest bardzo ważne, abyśmy zastanowili się, na co oczekujemy. Czego tak naprawdę pragniemy? Czy pragniemy, oczekujemy naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa? Czy czasami w tym świecie jest takie potoczne czasami powiedzenie, kiedy ktoś coś komuś zrobi, to ktoś oczekuje, kiedy na niego spadnie kara. To oczekuje, kiedy mu się coś wydarzy nieszczęśliwego. Wtedy on ma satysfakcję. Nareszcie wyszło na moje. Proszę bardzo, został ukarany. I takie oczekiwanie, ono nie wnosi radość. Ono wnosi śmierć, rozgoryczenie. Ono wnosi, że w sercu człowieka wierzącego zaczyna rosnąć korzeń gorzkości. Ale oczekiwanie człowieka sprawiedliwego, człowieka, który jest skupiony i świadomy jest łaski, mocy, miłosierdzia Bożego, świadomy jest tego, jak wiele dla niego Jezus uczynił. On oczekuje na uwolnienie Jerozolimy, on oczekuje na Boże Królestwo, on oczekuje na Bożą łaskę, on oczekuje, aby serce jego przyjaciela lub nawet wroga było odmienione mocą Syna Bożego i wypełnione łaską Najwyższego Boga. Od takie oczekiwanie może znaleźć się tylko i wyłącznie w sercu człowieka sprawiedliwego, uwolnionego, ułaskawionego, wypełnionego Bożym pokojem, Bożą łaską i Bożym miłosierdziem. Gdy czytamy sobie psalm 40, znowu tak jakby pokazuje, czy rozszerza nam psalmista moment, tą istotę naszego oczekiwania, w którym żyjemy przed obliczem naszego żywego, świętego Boga. I drugi werset 40 psalmu mówi tak. Tęsknię oczekiwałem Pana, skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mojego. Wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego. Postawił na skalę nogi moje, umocnił moje kroki. Chwała Panu Bogu. Co jest wspaniałego? Psalmista mówi, tęsknię oczekiwałem mego Pana. On tęsknił, on oczekiwał. Jeżeli oczekiwał, to znowu powtórzę to, co już powiedziałem. Jego pragnienie, jego sposób życia, jego myśli były skupione na osobie Pana Jezusa. Nie można oczekiwać na kogoś i nie myśleć o tym kimś. Nie można oczekiwać na coś, nie myśląc o tym czymś. Oczekiwanie mobilizuje mnie, mimo woli skupia na tym, że zaczynam rozmyśleć o tym, na co oczekuję. Psalmista oczekiwał swego Pana i mówi, i doczekał. Ja już mówię swoimi słowami. I psalmista jakby chciał powiedzieć, i doczekałem się, bo mój Pan skłonił się ku mnie, bo mój Pan wysłuchał głosu mego wołania, bo mój Pan umocnił kroki moje i postawił na mocnej skale. Chwała naszemu Bogu. Bracie i siostry, jak ważne jest, abyśmy zrozumieli, że takie coś, co jest tak bardzo proste, takie prozaiczne w naszym życiu, oczekiwanie, ono tak bardzo wiele wnosi do naszego życia. Ono powoduje, że jestem pełen radości, pokoju lub pełen zgorzknienia. On pozwala mi rozwijać się w autorytecie Bożego Słowa lub powoduje stagnację moją duchową. I Słowo Boże mówi tak bardzo wyraźnie o tym. Kiedy otworzymy sobie 25 psalm, psalmista znowu tak jakby porusza tą głęboką myśl oczekiwania. I piąty werset 25 psalmu mówi tak. Prowadź mnie w prawdzie Twojej, naucz mnie, Ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego, Ciebie tęsknię, wyglądam codziennie. Chwała naszemu Bogu. Życzyłbym każdemu z nas, aby mógł powiedzieć przed Bogiem, kiedy już kończę dzień swojego życia, Panie, ja przez cały dzień tęskniłem za Tobą, oczekiwałem Ciebie, ja ciągle rozmyślałem o Tobie, przybywałem w Twojej łasce, w tym cudownym pokoju. Słowo Boże mówi tak bardzo wyraźnie. Panie, prowadź mnie w prawdzie swojej, nauczaj mnie. Ty jesteś Bogiem zbawienia mego, Ciebie tęsknię, wyglądam. Ciebie oczekuję, codziennie oglądam, codziennie wyglądam, oczekując tego momentu, aby Boża łaska i Boży pokój przenikał i wypełniał nasze serca. Proszę zwrócić uwagę znowu, chciałbym, tak nawiązując do tego, co tutaj przed chwileczką Bran Janek usługiwał o tych myślach. Tam bardzo wyraźnie przeczytał, że Bóg wyposaża człowieka wierzącego czymś bardzo wspaniałym, tak by uzbraja go, aby miał możliwość w życiu swoim korzystać, powiem takim prostym słowem, z dobrych myśli. Boży pokój mieszkający w sercu człowieka jest tym, co stoi na straży moich myśli. A gdybym chciał powiedzieć odwrotnie, a jeżeli jest niepokój albo nie ma tego pokoju, kochani, odważę się powiedzieć, że wtedy moje myśli są podobne do tego niepokoju. Wtedy moje rozmyślania, moje oczekiwania są podobne do tego braku pokoju. Bo tam apostoł Paweł mu bardzo wyraźnie powiedział, jednoznacznie zaznaczył, co było odczytane, wyraźnie pokazane, że Boży pokój, on ma to oddziaływanie w naszym sercu, że on przenika nasze wnętrze, on powoduje, że myślimy dobrymi myślami, rozmyślamy o tym, co jest miłe, dobre i doskonałe, oczekujemy na to, co jest miłe, dobre i doskonałe, a brak pokoju wywraca całkowicie moje życie chrześcijańskie, wywraca całkowicie mój stan duchowy i powoduje, że zaczynam się męczyć, zaczynam się poruszać czy rzucać, jak to często mówię, jak ryba w sieci, która została złowiona, ma świadomość, że kończy jej się życie i próbuje jeszcze w tej sieci w jakiś sposób się wyrwać, ale praktycznie jest to niemożliwe. Jeszcze jeden psalm, który tak bardzo wyraźnie mówi o tym oczekiwaniu, o tym wołaniu do żywego Boga, mianowicie psalm 63, gdzie psalmista znowuż tą myśl, tą naukę tak bardzo jednoznacznie nam podkreśla. 63 psalm. I może przeczytamy sobie 2, 3 werset. Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam. Ciebie pragnie dusza moja, tęsknię do Ciebie ciało moje. Jak ziemia zeschła jest spragniona i bezwodna, tak wyglądam Ciebie w świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją. Jest to wołanie psalmisty: Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam. Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, sprazgniona i bezwodna. Tutaj psalmista można tą myśl, te dwa wersety zamknąć takim jednym stwierdzeniem. Psalmista tak by nam pokazał jego stan oczekiwania. On skierował całą swoją nadzieję na żywym, świętym Bogu. On wiedział, gdzie szukać ratunku, pocieszenia, wzmocnienia, ułaskawienia. I tu mówi bardzo wyraźnie: Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam. Ja myślę, że nie będę rozbudowywał słowo gorliwie szukam. My rozumiemy, czym jest gorliwość. Ta biblijna, kształtowana przez Bożą łaskę gorliwość. Gorliwość, która mobilizuje mnie do tego, aby stać się podobnym do swego Mistrza i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Aby natura Syna Bożego, ona przeniknęła i wypełniła moje serce. I psalmista mówi tak bardzo wyraźnie: Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje. Drodzy umówianie, na co oczekujemy w tym codziennym naszym życiu? Co tak naprawdę jest tęsknotą naszego życia, naszego pielgrzymowania? To, na co oczekujemy, ono też powoduje, że wprowadzamy i realizujemy cel naszego oczekiwania. Myślę, że młodzi mnie źle nie zrozumią, ale ci, którzy w tym roku mają zamiar zmienić stan cywilny, wyjść za mąż, ożenić się, oczekują tego momentu, tej chwili. Zwróćmy uwagę, że mimo woli żyją tą datą. Nie dlatego, że liczą być może i każdego dnia odcinają tam jeden dzień, czy wyrywają z kartki kalendarza o jeden dzień bliżej. Ale całe ich życie w pewnym stopniu jest temu podporządkowane. Oczekują na ten dzień. I podporządkowane życie jest temu momentu, temu dniu, tej chwili, kiedy staną przed obliczem Najwyższego Boga, prosząc o Boże błogosławieństwo, aby Bóg błogosławił ich w życiu. I chyba się zgodzicie ze mną, że mimo woli, czy chcą, czy nie chcą, ale ten czas, to oczekiwanie, ono powoduje, że oni tym żyją. Czym żyjesz ja? Czym żyjesz ty i ja? Tym żyję, na co oczekuję. Nie ma możliwości na coś innego oczekiwać, a w jaki sposób inaczej żyć, inaczej pielgrzymować? Nie. To, co oczekuję, tym żyję. To przenika moje serce. To staje się taką wartością mego życia. To, za co oczekuję. Jeżeli oczekuję na to, co jest miłe, co jest dobre, co służy pokojowi, to Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, że oczekiwanie sprawiedliwego wnoszą radość. Oczekiwanie sprawiedliwego wnoszą pokój. Oczekiwanie sprawiedliwego wnoszą nadzieję. W oczekiwanie sprawiedliwego wnoszą bliską społeczność z Bogiem. Ale jeżeli moje oczekiwania nie licują z nauką mego Mistrza i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, to musiałbym wymieniać przeciwstawne rzeczy, które przed chwileczką powiedziałem, do tych rzeczy, które powiedziałem. Na co oczekujesz? Na co oczekuję? To jest tak bardzo istotne. To tak naprawdę wymierza styl mego życia i mego postępowania. To, na co oczekuję. Zadajmy sobie pytanie. Na co oczekuję? Czy jest ta, w cudzysłowie, data mego ślubu, która tak naprawdę podporządkowuje jej całe moje życie? Słowo Boże nam pokazuje taki moment, który jest zapisany już w ostatniej księdze Nowego Testamentu, pewne oczekiwanie, które zamieniło się w wołanie, zamieniło się w głos, które zaczęło wołać do żywego, świętego Boga. Kiedy otworzymy sobie objawienie świętego Jana, 22 rozdział i 17 werset. I Słowo Boże mówi tak: A duch i oblubienica mówią: przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie: przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Proszę zwrócić uwagę, to oczekiwanie, ta tęsknota, ona zaczyna wołać, ona zaczęła pragnąć. I Słowo Boże mówi: a duch i oblubienica mówią: przyjdź, wołają: przyjdź. Oni chcą najszybciej, aby to oczekiwanie, to pragnienie, ten cel ich życia został zrealizowany, aby to Boże obietnice, one zostały wypełnione. I dalej Słowo Boże mówi: a ten, kto słyszy, niech powie: przyjdź. Oczekiwanie ma też to dla siebie, że ono się skupia na temacie. I nieraz możemy zauważyć, że jeżeli ktoś na kogoś lub na coś bardzo pilnie oczekuje, to nawet jeżeli coś innego do niego dociera, to on tak jakby tego nie słyszał. To nie ma wpływu. On ma cel. On oczekuje na tą rzecz. On nie pozwala sobie, aby coś się wydarzyło. Takim przykładem biblijnym jest mąż Eliasz i Elizeusz. My znamy historię, kiedy Bóg postanowił zabrać swojego sługę Eliasza z tej ziemi. Elizeusz idzie za swoim panem. Eliasz, uczniowie proroccy mówią: słuchaj, czy ty wiesz o tym, że dzisiaj Pan zabierze twego pana? On mówi: słuchajcie, bądźcie cicho, ja o tym wiem. Ja mówię swoimi słowami, nie zawracajcie mi głowy, ja właśnie jestem na tym skupiony. Ja muszę wychwycić ten moment, w którym mój pan zostanie zabrany przez mego Boga. No nie chciał rozmawiać. Nawet gdy mu mówili: słuchaj, czy ty wiesz, tak by chcieli nawiązać, tak by chcieli go troszeczkę odciągnąć od tego jego przeżycia, od tego jego celu oczekiwania. On mówi: wy bądźcie cicho, nie przeszkadzajcie mi, ja mam cel, ja oczekuję, ja mam prośbę, którą chcę przedstawić dla mego Pana. Chcę poprosić, aby mój Bóg przelał to na moje serce, na moje życie. Oczekiwanie na tego ducha w dwójnasób spowodowało, że Elizeusz nie pozwolił sobie, aby czymkolwiek innym go zajęto. On miał jeden cel. Ja chcę, ja proszę, ja chciałbym otrzymać, ja chciałbym mieć w sobie to, co znajduje się w tym wspaniałym mężu Bożym, moim Panie, w Eliaszu. Oczekiwanie powoduje tu, że Słowo Boże mówi, a duch i oblubienica mówi: przyjdź, a ten, kto słyszy, niech powie: przyjdź, a ten, kto pragnie, niech przyjdzie, a ten, kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Chwała naszemu Bogu. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo jest ważne, abyśmy o tym pamiętali. Zadam powtórę, być może już któryś raz z kolei to pytanie: siostro, bracie, na co oczekujesz? Na co oczekujesz? Czy oczekujesz na odbudowę Jerozolimy? Czy oczekujesz na Królestwo Boże? Czy oczekujesz na Bożą łaskę, Bożą moc, Bożą siłę? Czy oczekujesz na to, aby twoje życie było bliżej twego Boga? Czy to oczekiwanie jest tak głębokie, że staje się treścią twojego życia, twojego postępowania, twojego rozmyślania, twojej pielgrzymki za żywym, świętym Bogiem? Czy tyś być może oczekujesz czegoś innego? Jeżeli ktokolwiek z nas oczekuje czegokolwiek innego, to będzie oddziaływało na moje życie czy na twoje życie. Ale jeżeli znajdzie się w tym oczekiwaniu w oczach Bożych przez przelaną krew Pana Jezusa Chrystusa i zacytuję słowo, które czytaliśmy z psalmu, że sprawiedliwy, że sprawiedliwego, oczekiwanie sprawiedliwego wnosi radość, to mimo woli twoje życie, twoje oczekiwanie, twoje postępowanie będzie wnosić radość i ta radość będzie przenikać tych, którzy będą wokół ciebie, którzy będą z tobą. Ich serca będą wypełnione nadzieją, ich serca będą napełnione chęcią służby, poświęcenia, życia dla Pana. Ich życie będzie miało taki realny, widoczny cel, tak jak miał Elizeusz. Nie pozwolił sobie, aby go, czy Eliasz, który mówi: zostań, czy ci uczniowie proroccy, którzy mówią: słuchaj, czy ty masz tą świadomość? On ciągle powtarzał: nie, jak żyje Bóg, nie opuszczę, nie odejdę. Ja oczekuję na jedną rzecz. Tak bardzo bym pragnął, abyśmy my głęboko do serca swego wzięli właśnie to oczekiwanie. Tą taką rzecz, która jest tak codzienna w naszym życiu. Rzecz, którą codziennie przeżywamy, bo ciągle na kogoś czy na coś czekamy. Ale najważniejsze w naszym życiu jest to, abyśmy zrozumieli, że dotąd, dopóki w sercu moim nie będzie tego prawidłowego oczekiwania, tego Bożego oczekiwania, wypływające z nauki Pisma Świętego, dotąd mój rozwój duchowy, dotąd moje wzrastanie, przybliżanie się do Boga, ono będzie praktycznie prawie że niemożliwe. Oczekuj na Pana, oczekuj na Jego zbawienie, oczekuj dla radość na błogosławieństwo innych. Oczekuj, aby Duch Święty wypełniał twojego brata, twoją siostrę. Oczekuj, aby ten, który ci stanął na ociec, był błogosławiony przez Boga. Na pewno będziesz błogosławiony i ty lub ja. Oczekuj na to, co wynika z miłości Bożej. Oczekuj na to, co wynika z miłości Chrystusowej, co wynika z Bożego planu zbawienia i niebieskiego pokoju. I kończąc, chciałbym zadać pytanie sobie i Tobie, na co oczekuję? Bo odpowiem w ten sposób, na co oczekuję, w taki sposób żyję. A jeżeli chcę osiągnąć żywot wieczny, to muszę żyć życiem Chrystusowym. Więc oczekuję na Boże Królestwo, więc oczekuję na Bożą łaskę, więc oczekuję, aby wszyscy wokół mnie byli błogosławieni przez mego Boga, wypełnieni łaską, mocą, siłą Ducha Świętego, wspaniałymi mężami, niewiastami Bożymi, używanymi przez Boga w dziele zbawienia, budowania, kształtowania Kościoła Jezusa Chrystusa. To staje się moim oczekiwaniem. Niech dobry Bóg przeniknie nasze serca, ożywi i wypełni. Oczekujmy, dołączmy do głosu oblubienicy, do głosu Ducha. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, wypełnij. Niech to się stanie, niech Twoje drugie przyjście nastąpi. Niech ten głos trąby Archanioła odezwie się, a nasze uszy duchowe, nasze oczekiwanie nie będzie skupione, tak jak mówi Elizeusz. Nie, jako żyje Pan, ja nie odejdę, ja nie puszczę się, ja idę ze swoim Panem, ja Go nie opuszczę. Dałby Bóg, aby takie oczekiwanie wypełniało nasze serca. Powstańmy wspólnie i tak serdecznie oddamy się w ręce naszego Boga. Poruszymy się Jego łasce, mocy, siły świętego Bożego Ducha.